I to właśnie w Jego imieniu jesteśmy zgromadzeni na tym miejscu. To właśnie pragnienie w sercu naszym rozpala się jak ogień, aby ciągle na nowo słyszeć Jego głos i służyć Jemu. Takie słowo, które dzisiaj jest ważne dla nas, dla każdego z nas na tym miejscu, dla tego Kościoła, mówi, abyście byli jednomyślni między sobą. To znaczy dokładnie chodzi o to, abyśmy tak samo myśleli. To nie chodzi o to, żebyśmy sztampowi byli jak pieczątka przybita, ale żebyśmy w duchu naszym byli zgodni z tym, co Pan chce nam powiedzieć. Abyśmy w duchu rozumieli się dobrze. Możesz to wyrazić innymi słowami, ja mogę to wyrazić innymi słowami, ale żeby ta myśl Boża zawsze przenikała nas i żebyśmy chodzili tylko tak, jak On sobie tego życzy. Słowo Boże mówi w Rzymian 15, rozdział pierwszych 13 wersetów, mówi tak, a my, którzy jesteśmy mocni, winniśmy wziąć na siebie ułomności słabych, a nie mieć upodobania w sobie samych. Każdy z nas niech się bliźniemu podoba ku jego dobru dla zbudowania, bo i Chrystus nie miał upodobania w sobie samym, lecz jak napisano, urągania urągających Tobie na mnie spadły. Cokolwiek bowiem przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano, abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę z pism nadzieję mieli. A Bóg, który jest źródłem cierpliwości i pociechy, niech sprawi, abyście byli jednomyślni między sobą na wzór Jezusa Chrystusa. Abyście jednomyślnie, jednymi usty wielbili Boga i Ojca Pana naszego Jezusa Chrystusa. Przeto przyjmujcie jedni drugich, tak jak i Chrystus przyjął nas ku chwale Boga. Gdyż powiadam, że Chrystus stał się sługą obrzezanych ze względu na prawdę Bożą, aby potwierdzić obietnice dane Ojcom. I aby poganie wielbili Boga za miłosierdzie, jak napisano. Dlatego będę Cię wyznawał między poganami i będę śpiewał imieniu Twemu. I znowu mówię, weselcie się poganie z Jego ludem. I znowu chwalcie Pana wszyscy poganie, Niego wysławiają wszystkie ludy. I znowu Izajasz powiada, wyrośnie odrost pnia jeźdźcego i powstanie, aby panować nad poganami. W nim poganie nadzieję pokładać będą. A Bóg nadziei niechaj was napełni wszelką radością i pokojem w wierze, abyście obfitowali w nadzieję przez moc Ducha Świętego. Co bowiem przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano, byśmy przez cierpliwość, przez pociechę z pism nadzieję mieli. To, co przedtem napisano, Napisano pod wpływem Bożego objawienia w Starym Testamencie i ma służyć naszemu pouczeniu. To wszystko, co Stary Testament podaje, nie odnosi się tylko do narodu izraelskiego, żebyśmy to dobrze wiedzieli, ale odnosi się do wszystkich nas, którzy my przyszli do Jezusa Chrystusa z pogan. Po prostu nie jako Żydzi, nie jako ci, którzy zostali narodem wybranym. My nie zostaliśmy wybrani, bo nie jesteśmy Żydami, ale jesteśmy poganami, po prostu z innych narodów, inaczej mówiąc. Ale Słowo Boże nam mówi, że cały Stary Testament przeznaczony jest dla naszego pouczenia również. Abyśmy do Niego sięgali, abyśmy z Niego pouczenie brali, dlatego że Jezus Chrystus przewija się przez cały Stary Testament. Te zagadnienia, które dotyczą Jezusa Chrystusa i zbawienia i te, które dotyczą pogan, są zawarte również w Starym Testamencie. Pomimo, że chrześcijanie żyją w Nowym Przymierzu z Bogiem i nie obowiązuje ich już stare przymierze, przymierze stare, to Boże prawo moralnie nie zmieniło się i całe Pismo Święte ma nadal dostarczać duchowego wsparcia. My musimy wiedzieć, że Słowo Boże, jeśli mówi o przymierze, przymierze, które zawiera człowiek, nas nie dotyczy stare przymierze, kiedy to Abraham zawierał przymierze z Bogiem, jak wziął cielca, rozdzielił go na pół, połówki rozłożył po boki, na boki i zostało zawarte z Abrahamem przymierze. Jak gorejący piec, jak potężna pochodnia płonąca, przeszedł Pan pomiędzy tymi połówkami tego cielca i tak zawarł przymierze z Abrahamem. I tam dalej to wszystko rozwijało się, jest to wszystko opisane. To przymierze nas nie obowiązuje. Dlaczego? Dlatego, że my mamy nowe przymierze. Wiecie, co jest nowym przymierzem dla tych wszystkich ludzi, którzy już nie należą do narodu izraelskiego, którzy nie urodzili się jako naród izraelski, ale urodzili się jako poganie z innych narodów. Wiecie, jakie jest przymierze? Nowe przymierze. Jakie to jest nowe przymierze? To jest zanurzenie. To jest chrzest. Żebyśmy to dobrze wiedzieli. Tak jak wtedy Bóg pokazał, na czym polega to przymierze i rozłożone zostały te połówki cielca, tak dzisiaj my robimy to, co Jezus Chrystus nakazuje, zawierając z nami nowe przymierze. Nie jesteś w przymierzu, jeśli nie zostałeś zanurzony i podniesiony. Nie jesteś w przymierzu, z nikim nie jesteś w przymierzu. Inaczej mówiąc, nie obowiązują ciebie pewne przywileje, które wynikają z przymierza. Jakie rzeczy wynikają z przymierza? Nowy Testament. Nowy Testament, nowe przymierze. Czyli te wszystkie rzeczy, które możesz otrzymać jako od Boga, jak testament, prawda? No, prosta rzecz. Jeśli nie należysz do jakiejś rodziny, to nic ci się z tych rzeczy, które pozostają po spadkobiercach, nic ci się nie należy. Nie możesz pójść do sądu i powiedzieć, a oni się ze mną nie podzielili. Dlaczego? No bo ty nie należysz do tej rodziny, prawda? Słowo Boże bardzo wyraźnie mówi. I Pismo Święte nam wyraźnie mówi, że wszędzie tam, gdzie my mamy uzyskać testament, mamy uzyskać coś od Boga, musi być po zawarciu przymierza. Musi się stać częścią rodziny Bożej. Inaczej mówiąc, no nikt ci się nie należy i to jest bardzo proste. My musimy zdawać sobie sprawę, że chodzenie z Bogiem to jest pewne działanie zgodne z Jego Słowem. W 1 Koryntian 10 rozdziale 6 wersecie jest powiedziane, to stało się dla nas wzorem ostrzegającym nas, abyśmy złych rzeczy nie pożądali, jak tamci pożądali. 10, 11 werset, a nie szemrajcie, niektórzy z nich szemrali, poginęli z ręki niszczyciela. A to wszystko na tamtych przyszło. Dla przykładu jest napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków. Widzimy, to słowo odnosi się do nas. Czy my żyjemy u kresu wieków? Tak, dokładnie o tym mówimy i wiele kazań na ten temat głosimy, abyśmy zdawali sobie sprawę, że żyjemy pod koniec czasów. A jeśli żyjemy pod koniec czasów, to tutaj Duch Święty do nas wyraźnie mówi, to obserwujcie tych, którzy żyli tam wtedy, w tym pierwszym przymierzu. Bo to dla was jest przykład. Przykład do tego, żebyście naśladowali ich właściwe postępki, a stronili od wszystkiego tego, co oni robili nie tak i co się Bogu nie podobało. Na co Bóg wyraźnie zwraca uwagę, że to nie jest tak. Prawda? Więc my teraz nie wstępujmy w ich ślady i nie czyńmy tak, jak oni robili. Jak oni robili? No oni robili, możemy czytać w Starym Testamencie bardzo dużo przykładów. Teraz w tym słowie moim celem nie jest, aby teraz wspominać teraz wszystkie te rzeczy, które oni dobrze robili, źle robili, bo nie mamy po temu tyle czasu, ale według czasu, który jest jeszcze przed nami, będziemy po części te rzeczy przypominać, abyśmy sobie zdawali sprawę, w co nie mamy wstępować, inaczej mówiąc, w co nie mamy wdepnąć, a gdzie mamy po prostu iść. Gdzie jest dla nas wskazanie, abyśmy to czynili, bo Bóg tak powiedział do nich i to jest dla nas przykładem, abyśmy tak czynili. Dlatego zwróćmy na to uwagę, to jest naprawdę ważne. 2 Piotra, 1 rozdział, 20, 21 wersety mówią tak. Przede wszystkim to wiedzcie, że wszelkie proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi. Albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży natchnieni Duchem Świętym. To nie jest to proroctwo, które my teraz mamy tutaj, korzystając z daru proroctwa, prawda? Tu mowa jest o proroctwie Pisma Świętego Biblii. I Słowo Boże mówi, że wszystkie księgi, jakie tu są zawarte, a są proroczymi księgami, to są proroctwa, które nie wolno w dowolny sposób wyjaśniać. Wiecie, ja nieraz miałem do czynienia z różnymi społecznościami, jako że dzieckiem Bożym już jestem w zasadzie od wielu, wielu lat, od 70 roku, bo wtedy przyjąłem właśnie chrzest, także jest to już spory czas, a wcześniej wychowywałem się w domu pastora, więc od malutkiego dziecka, jak tylko oczy otworzyłem, to zobaczyłem co? Zobaczyłem Biblię, kochani. Także cały czas przy Biblii jestem wychowywany i powiem wam tak. widziałem już bardzo wiele różnych społeczności i na przykład w jednej społeczności było tak, że ktoś, kto wykładał słowo, wypowiadał króciutko to słowo i później każdy mówił, ja rozumiem to tak, ja rozumiem to tak, ktoś jeszcze rozumiał to jeszcze inaczej, pastor tam później podsumowywał to i wspólne wnioski wyciągali. Czy w ten sposób rozumiemy Słowo Boże? Skoro Duch Święty dyktował Słowo Boże, kto ma prawo do interpretacji? Duch Święty. Rozumiemy? I to nasze proroctwo, które teraz mamy, korzystając z daru proroczego, opiera się na proroctwie Pisma Świętego i to jest właśnie interpretacja Słowa Bożego przez Ducha Świętego. Żebyśmy to dobrze wiedzieli. Pismo Święte jest przykładane do naszego życia i z tego Pisma Świętego płynie nauka dla nas od Ducha Świętego. A to musi wszystko wynikać z Pisma Świętego. I dlatego to jest właśnie powiedziane. Przede wszystkim to wiedzcie, że wszelkie proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi. Napisali je, ono przychodziło, nigdy nie przychodziło z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Bożym Duchem Świętym. Dlatego trzymajmy się Bożego Słowa bardzo wiernie i dokładnie i tak, jak je interpretuje Duch Święty. Opis korzyści płynących ze słowa, z całego Pisma Świętego dotyczy głównie Nowego Testamentu, ale mówi też o Pismach Świętych, czyli o Starym Testamencie. Także opieramy się głównie na Nowym Testamencie i nie interpretujemy Nowego Testamentu poprzez rozumienie Starego Testamentu, ale interpretujemy Stary Testament na podstawie tego, co Nowy Testament o Starym Testamencie mówi. To jest właśnie to, co przyszło dla nas teraz, u kresu wieków. Żebyśmy Stary Testament rozumieli przez to, co apostołowie, co sam Jezus Chrystus interpretował ze Starego Testamentu. Bardzo często były interpretacje w Nowym Testamencie tego, co w Starym Testamencie jest zapisane. 2 Tymoteusza 3, 15-17 mówi i ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa, całe Pismo Święte przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. My musimy być do dobrego dzieła przygotowani, a po to, żebyśmy byli przygotowani do dobrego dzieła, abyśmy działali w tym świecie tak, jak Duch Święty chce, aby dzieło Jego przebiegało na ziemi, aby w odpowiedni sposób też sterować tym wszystkim, na przykład w tym mieście, w którym żyjemy, w tej wsi, w której żyjemy, Słowo Boże mówi, że powołuje Bóg ludzi, przez których zaczyna mieć wpływ na innych, na otoczenie. I ty jesteś postawiony dokładnie w tym miejscu, gdzie Bóg chce mieć wpływ na ludzi. Jeżeli Bóg widzi otoczenie, odpowiednie otoczenie, to chce mieć przez ciebie wpływ. Jeżeli nie poddajesz się, jeżeli nie żyjesz w przymierzu z Bogiem, to nie będziesz wykonywał Bożych dzieł, nie będziesz wykonywać Bożych poleceń. Dlaczego? No bo kto wykonuje rozkazy? Ten, kto jest żołnierzem. Żołnierzem, no w tych wszystkich mundurowych służbach, prawda? I czyje rozkazy się wykonuje? Zwierzchników, prawda? Tych wyżej nad nami rozkazy się wykonuje. Widzimy, na czym to polega? Jeżeli nie jesteś w przymierzu z Panem, to nie będziesz wykonywać rozkazów, które przychodzą od Ducha Świętego. I na tym to polega. Będziesz żyć po prostu samopas, wolny elektron, taki biegający pomiędzy wszystkimi atomami, pomiędzy wszystkimi zborami. Ja znałem takich wielu wolnych elektronów, którzy biegali między różnymi kościołami i cały czas to tu bardzo dobrze, tam bardzo dobrze, tam bardzo dobrze i sobie tak, wiecie, w różnych miejscach przebywając korzystali z różnych rzeczy. Ja nie mówię, że ty masz się trzymać dokładnie tego i nie, możesz być gdzie chcesz, to nie o to chodzi, ale chodzi o to, żebyś był w przymierzu nie z jakimś kościołem, ale abyś był w przymierzu z Bogiem, z Duchem Świętym. I tam, gdzie Duch Święty ci powie, że masz iść, to masz tam iść. Po prostu Duch Święty ciebie skieruje i to On powie, co masz robić i do kogo masz się przyłączyć. W Słowie Bożym jest bardzo wyraźnie powiedziane i w wielu przypadkach jest to opisane bardzo pięknie, na przykład w Dziejach Apostolskich, gdzie Bóg skierowywał konkretnych ludzi do konkretnych miejsc i przyłączył się, i przyłączyło się. 3000 ludzi się przyłączyło, a tam później 5000 ludzi, prawda? Przyłączali się. Do czego się przyłączali? No tam, gdzie Duch Święty ich skierował. Jeśli nie jesteś w układzie z Duchem Świętym, no to nie dasz się poprowadzić, nie? Jeżeli koń na przykład jest przeznaczony do pracy, nie mówię o sportowych koniach, tylko tych takich do pracy koni, no teraz to już są mechaniczne, prawda? Ale wcześniej bardzo dużo było tych takich na czterech nogach. I jeżeli koń miał być użyty do pracy, to co musiał mieć? Wędzidło. Prawda? I w jaki sposób można było pokierować koniem? Masz lejce, masz wędziło do usta, wszystko w tę uzdę masz, wszystko masz i kierujesz, sterujesz koniem. Widzimy? Na tym to polega, że człowiek wierzący, pomimo że jest bardzo kochanym, wierzącym człowiekiem, to musi dać się sterować. Po prostu musi dać się sterować. Jeżeli na przykład pojazd staje się nadsterowny, to co to oznacza? Że tył mu zarzuca. Nadsterowny. Chcesz go poprowadzić tu, trzymasz kierownicę, a tył mu zalatuje. Jeżeli nie dasz się kierować Duchowi Świętemu, to ci będzie tył zalatywać. Nie, po prostu nie pójdziesz po tym śladzie, w którym Duch Święty chce ciebie widzieć. Dlatego przemyśl sobie to, aby naprawdę dać się poprowadzić Duchowi Świętemu. Słowo Boże nie tylko mówi wierzącym, w jaki sposób mają być wytrwali, a także zachęca ich do tej wytrwałości, żeby był wytrwały. Ważne jest też w życiu człowieka wierzącego, aby miał nadzieję. A bez obietnic Bożego Słowa, które są jasne i pewne, wierzący nie ma żadnych podstaw, by mieć nadzieję. A więc musimy się trzymać dokładnie obietnicy Słowa Bożego. Słowo Boże mówi tak, proroctwo wyjaśniające Słowo Boże mówi tak, to się tego trzymaj. Jeżeli Duch Święty cię skierowuje konkretnie, to się tego trzymaj. Psalm 119, werset 81 mówi: dusza moja tęskni do zbawienia Twojego, oczekuję Słowa Twojego. Widzimy? Oczekuję Bożego Słowa. Jak tęsknisz za czymś od Boga, to oczekuj Słowa. Słowa oczekuj, że Słowo przyjdzie w tej konkretnie sprawie. 114 werset z kolei mówi: Tyś obroną moją i tarczą moją, w Słowie Twoim mam nadzieję. Nadzieję możesz mieć tylko wtedy, kiedy Słowo przyjdzie. Jeżeli nie ma Słowa, to nawet nie próbuj mieć nadzieję, bo ona nie będzie nigdzie zaczepiona, nigdzie ugruntowana, niczego nie będzie się trzymać. Możesz się trzymać tylko Bożego Słowa. A więc najpierw zadbaj o to, by mieć Słowo. Jeremiasza 14, rozdział 8, werset mówi: o nadzieję Izraela, jego wybawcu, wybawco w czasach niedoli. Czemu jesteś jak obcy przybysz w ziemi, jak wędrowiec, który rozbija namiot tylko, aby przenocować? Czy my jako wierzący ludzie mamy mieć tylko tyle nadziei, żeby przetrwać następny dzień? My mamy mieć nadzieję na co? Na to, że jesteśmy na jeden dzień zbawieni, tak? Po to przyjmujemy Jezusa Chrystusa, by mieć pewność przez jeden dzień, że jesteśmy zbawieni, tak? Na ile czasu bierzemy zbawienie? Na ile? Na pewno? Kochani, no to jest naprawdę Boże Słowo i Słowo Boże mówi, że my zostaniemy wybawieni nie jak ten wędrowiec, żeby tylko rozbić namiot i jedną noc przenocować, ale jesteśmy na wieki wieków wybawieni. Czy warto jest zawrzeć z Bogiem naszym to przymierze, nowy testament, nowe okoliczności w życiu naszym? No jest warto, bo Jezus Chrystus sam powiedział, że w ten sposób się wchodzi, w ten sposób się żyje i w ten sposób się zwycięża na Jego chwałę. Efezjan 2, rozdział 12, werset mówi: byliście w tym czasie bez Chrystusa, dalece od społeczności izraelskiej i obcy przymierzom zawierającym obietnicę, nie mający nadziei i bez Boga na świecie. Takie było życie człowieka na tym świecie i jeśli nie wchodzimy w to przymierze z Duchem Świętym, to takie ono po prostu jest. My mamy wejść w to, co Bóg mówi, do czego nas zachęca. A Bóg niech sprawi, abyście byli jednomyślni między sobą na wzór Jezusa Chrystusa. A więc wtedy przychodzi ta jedność dzieci Bożych. Kiedy my jesteśmy pewni Słowa Bożego, kiedy zaczynamy żyć, będąc prowadzeni przez Bożego Ducha Świętego i idziemy w tym kierunku. Wiecie, taki koń, który nie daje się poprowadzić, to jak o takim koniu mówimy? Narowisty. Taki płochliwy, prawda? Prowadzisz, raptownie się zrywa gdzieś, leci, nie daje się zatrzymać i z takich rzeczy co się dzieje? No wypadki się dzieją. No złe rzeczy się dzieją. Jeżeli nie dasz się poprowadzić, to złe rzeczy z tego wyjdą. I dlatego my musimy naprawdę być prowadzeni Bożym Duchem Świętym, bo to jest dla nas jedyne wyjście, jedyne rozwiązanie. Paweł zachęca i silnych, i słabych, pomimo iż ich różnych poglądów na mało znaczące sprawy, aby dążyli do pełnej miłości i duchowej harmonii w sprawach, które nie są wyjaśnione w Biblii. Chodzi o to, że wiele słów w Piśmie Świętym nie wyjaśnia niektórych okoliczności i niektórych sytuacji tak w szczegółach. Jakbyśmy chcieli znać Bożą opinię, na przykład w jakiejś tam sprawie, zaczynamy szukać w Piśmie Świętym, no i się okazuje, że akurat no, na ten temat niewiele jest napisane, prawda? To Bóg przez Ducha swojego Świętego daje jedność, że zaczynamy tak samo myśleć, że to należy tak, a to należy tak. Wiele rzeczy w Piśmie Świętym nie jest opisane, jak mamy się zachowywać, jak mamy postępować, jak mamy rozumieć, ale jedność przychodzi od Ducha Świętego. Zaczynamy podobnie myśleć, zaczynamy podobnie rozumieć, zaczynamy podobnie się zachowywać, zaczynamy mieć jedno zdanie. I to nie jest dlatego, że ktoś po prostu wymyślił, jak to trzeba i wszystkim tak głosi i wszyscy muszą to zaakceptować. Nie musisz. Możesz tylko poddać się Duchowi Świętemu, a On cię pokieruje. I On ci dokładnie powie, jak masz rozumieć i mówić jednym głosem, jak Słowo Boże mówi. Tak dokładnie w greckim tekście Nowego Testamentu jest powiedziane, jednym głosem. Abyście byli jednomyślni, to tu jest powiedziane, abyście jednym głosem mówili. Jednym głosem. Nasza jedność powinna być zarówno realna, czyli tożsama w myśleniu naszym, jak i widoczna, czyli odpowiednio zgodna w działaniu. Czyli i tak samo myślimy, i tak samo działamy, żeby nie było rozdwojenia w ciele Jezusa Chrystusa. Celem jedności nie jest przypodobywanie się innym wierzącym, ale wychwalanie Boga. Jedność nie jest po to, żeby, ponieważ to ty masz takie zdanie, a ja ciebie szanuję, to będę miał też takie same zdanie. To nie o to chodzi w jedności, abyśmy tylko po prostu przypodobali się temu, który chce, żebyśmy mieli takie same zdanie. Nie musisz tak samo myśleć jak ja, ale musisz tak samo myśleć, jak Duch Święty ci mówi. A więc musimy się nauczyć tego, że jedność powoduje uwielbienie Boga. Ty tak samo rozumiesz, jak On tak samo rozumie, dlatego że Duch Święty nas tak prowadzi. Rozumiemy się? I to przynosi wtedy chwałę Bogu. Zobaczmy, jak się Jezus Chrystus zachowywał tutaj na ziemi. Jezus Chrystus w różnych okolicznościach był taki, taki dziwny, prawda? Nie zachowywał prawa Bożego, łamał sabat i takie różne inne rzeczy, prawda? I wydawałoby się, że On nie rozumie zakonu. Prawda? A on był dawcą zakonu. On wiedział, jak należy interpretować zakon i doskonale wiedział, że ten zakon zda się tylko do pomocy dla ludzi na jakiś tylko czas. A później przychodzi łaska, to nie znaczy łamanie zakonu, ale chodzenie w Duchu Świętym. I chodzenie w Duchu Świętym nie jest łamaniem zakonu, ale jest poddaniem się Duchowi Świętemu, aby przestrzegać Boże prawa. A więc Boże prawo nigdy nie zostało odwołane, ale zostało zinterpretowane przez Ducha Świętego. I my musimy to wiedzieć doskonale, abyśmy wiedzieli, jak mamy służyć naszemu Panu Bogu, abyście wielbili Boga i Ojca Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wyraźnie jest to podkreślona boskość Jezusa Chrystusa. Wyraźnie. Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wielbili Boga i Ojca Pana naszego Jezusa Chrystusa. Jezus nie jest usynowionym dzieckiem Boga. Ty jesteś usynowionym dzieckiem Boga. Ale sam w swojej istocie i naturze jest Bogiem po prostu. On nie jest usynowiony przez Boga Ojca. No, wziął jednego z aniołów i powiedział, no ty moim synem będziesz. No i usynowił go, no i Jezus Chrystus jest jednym z aniołów usynowionych przez Boga Ojca. Czy tak? Nie. On jest po prostu Bogiem. On nie został stworzony, on został zrodzony. Z kogo został zrodzony? Z Maryi? Czy bogini jakiejś? Przez Ojca został zrodzony. Jak? A tego nie wiemy. I Bóg wcale nam nie powiedział, w jaki sposób to się stało. Wiemy tylko, że od samego początku był Bóg Ojciec, Duch Święty i kto jeszcze? I Syn Boży. Widzimy? Ale jak Ojciec, no to musiał jakoś być pierwszy, no bo Ojciec zawsze jest pierwszy, prawda? Później Syn dopiero. I możemy takie dywagacje w życiu naszym sobie snuć. Możemy sobie myśleć w najprzeróżniejszy sposób. Ale jak ja na przykład powiem, że Bóg Ojciec był w tym samym czasie, co Syn Boży, to już to nie przechodzi nam przez głowę, prawda? Dlaczego? Bo mamy za małe poznanie. I to poznanie kiedyś dopiero wzrośnie, jak wejdziemy do Królestwa Niebios. Teraz to są rzeczy, których nie da się zrozumieć. Tak jak ludzie zadają pytanie, głupie, bo głupie, czy Bóg może stworzyć kamień, którego sam nie podniesie? No jeżeli stworzy taki kamień, którego nie podniesie, no to nie jest wszechmogący, prawda? A jak nie stworzy, no to nie może wszystkiego stworzyć. Widzicie, jakie to głupie? No. A ja powiem i tak, i może stworzyć i może podnieść. Rozumiemy? Nie rozumiemy, dlatego że nasze umysły jeszcze nie dorosły do tego. My kiedyś zrozumiemy, że rzeczy, które poddają się stworzeniu, to są też rzeczy, które przewyższają wszelkie inne ludzkie działania. Ale Bóg nie podlega Bożym, ludzkim prawom. Bóg nie podlega fizycznemu ciążeniu. Bóg nie podlega odległościom, że jakaś gwiazda tam jest miliardy lat świetlnych od Ziemi. No to ile czasu Bóg potrzebuje, żeby się tam znaleźć? No ile czasu Bóg potrzebuje? Dla Boga czas nie istnieje. W ogóle nie istnieje. Bóg może być jednocześnie tu i tam, gdzie ty mówisz, że miliardy lat świetlnych. To Bóg jest tam i tu, bo Bóg ogarnia wszystko. Dlatego musimy pewne rzeczy przyjąć według tego, co Duch Święty nam objawia. Tak to jest i ty musisz to zaakceptować. A jeśli nie akceptujesz, znaczy nie akceptujesz Boga. I nie poddajesz się Bożemu działaniu, nie poddajesz się Duchowi Świętemu. Także bądźmy ostrożni w interpretowaniu tego, co Bóg do nas mówi. To jest ważny fakt. I to jest ważne, że Nowy Testament wciąż mówi o tym. Drugi Koryntian 1:3 mówi, błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkie pociechy. Widzimy? Drugi Koryntian 11:31. Bóg i Ojciec Pana Jezusa, który jest błogosławiony na wieki, wie, że nie kłamie. Efezjan 1:3. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Kolosan 1:3. Dziękujemy Bogu, Ojcu Pana naszego Jezusa Chrystusa, zawsze, gdy się za was modlimy. 1 Piotra 1:3. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas przyjął do swojego królestwa. Widzimy? Na tym to polega, że my błogosławimy Boga i Ojca, który wszystko czyni. On wszystko uczynił. To, co ty masz, czego nie masz, czego cię pozbawił, to wszystko jest w Bożych rękach. Życie nasze na przykład. Dzisiaj żyjesz, jutro możesz nie żyć. Podobnie jak kwiat, który rośnie na łące, a jak go skosisz, to co? Przepada, ginie. I my musimy zdawać sobie sprawę, że tyle żyjemy, w taki sposób żyjemy, jak Bóg to poprowadzi. I my musimy się już nauczyć podporządkowywać Jego woli, póki jeszcze czas mamy, aby decydować o tym, bo później przyjdzie czas, kiedy już nie będziesz o tym decydować. Kto inny zadecyduje? Tak jak jest o Piotrze powiedziane, przyjdzie taki czas, kiedy już ty nie będziesz decydował o swoim życiu, inny cię weźmie i poprowadzi, nawet tam, gdzie byś nie chciał. Dlatego musimy się nauczyć wtedy, kiedy mamy możliwość wyboru, musimy się nauczyć podporządkować się Bogu z naszej woli. Ja z własnej swojej woli podporządkowuję się Bogu. Ja z własnej swojej woli wybrałem Jezusa Chrystusa. On mi się sam oczywiście wcześniej objawił, ale ja go wybrałem i już mając 15 lat zadecydowałem, że będę z Nim w przymierzu. Panie Jezu, ja chcę z Tobą mieć przymierze. Przymierze. W tym przymierzu będę żył w pokoju Twoim, będę zwyciężał. Zobaczcie, tyle lat żyję w przymierzu z Bogiem. I kto tu najważniejszy w tym przymierzu jest, że ja aż do tej pory jeszcze jestem wierny Bogu? No Bóg, prawda? No i jeśli ja się w tym przymierzu poddaję Jemu, to On mnie poprowadzi. Tyle lat i będzie prowadził nadal. I cały czas Bóg przez Ducha Świętego będzie nas odżywiał, będzie nas odświeżał, jak u orła będzie się odnawiać młodość nasza, jak Słowo Boże mówi. My mamy właśnie tak żyć. Tak żyć. 40 lat to samo, czy 40, czy 50 lat to samo ciągle robić. I to samo ciągle robić. Czy to się nie znudzi? No słuchajcie, tyle lat, cały czas na to nabożeństwo i cały czas śpiewać pieśni i cały czas kazania i cały czas to samo i cały czas to samo i co, czego mamy się nauczyć od Izraelitów? Oni cały czas jedli tą samą mannę i co? Co powiedzieli? Jaka smaczna manna. Ojej, miód, malina. Kochani, musimy zdawać sobie sprawę z tego, że uczestniczymy w czymś Bożym. W czymś Bożym. Nie w tym, co ty chcesz robić, ale w tym, co Bóg chce robić. Bóg chce cały czas mieć chwałę. Żebyś Go wielbił, żebyś Mu śpiewał na chwałę, żebyś słuchał słowa Jego, żebyś żył w tym słowie. Bóg chce, żebyś to robił po prostu. I ty nie wybierasz tutaj, a Panie Jezu, ja chcę to teraz inaczej już Tobie służyć, a mnie to się nie podoba, ja chcę inaczej. Cały czas masz odświeżenie, cały czas nowe dary Ducha Świętego, cały czas nowe sposoby działania. Bóg ciebie używa na swoją chwałę, tylko musisz się poddać. Po prostu musisz się poddać. Nie rób tej całej monotonii po to tylko, że to już musisz to robić. Pamiętacie, jak na mannę narzekały? Obrzydła nam już ta wstrętna manna. Obrzydło nam już to Słowo Boże. Tyle lat, cały czas to samo. I to obrzydło Słowo Boże. Jeśli wchodzisz w to Słowo i Duch Święty ci je ożywia, będzie cały czas nowe i świeże. I cały czas będzie ciebie ożywiać. I cały czas będzie ci dawać nowe spojrzenie na te wszystkie rzeczy, które są dookoła ciebie. Jak ja byłem mały, to pamiętam, że nie mówiło się tyle o zwycięstwie nad szatanem. A teraz nie mówi się tylko o zwycięstwie nad szatanem, ale się go zwycięża. Kochani, to jest naprawdę wspaniałe. Ja wam powiem, ja wyganiania demonów w tamtych czasach, jak byłem małym chłopcem, nie widziałem. Nigdy nie uczestniczyłem w tym. A teraz się dzieją rzeczy, które wychodzą spoza wszelkich moich wyobrażeń. I widzę po prostu to, co Bóg robi. Po prostu widzę, uczestniczę w tym. I my mamy właśnie tam tak żyć, aby to wszystko, co jest w Słowie Bożym zapisane, stało się naszym udziałem. Przyjmujcie dlatego jedni drugich, jak i Chrystus przyjął nas. Skoro idealny i bezgrzeszny Syn Boży chciał wliczyć do Bożej rodziny grzeszników, to jakże uprzejmi powinni przyjąć i zaakceptować siebie nawzajem grzesznicy, pomimo różnic związanych z kwestią sumienia. Jeśli Bóg chce nas przyjąć do swojego królestwa, jeżeli Bóg, nie mówię, toleruje nasze grzechy, ale nam wybacza nasze grzechy i ciągle na nowo nas na swoją drogę sprowadza i wszystko czyni i różne starania czyni. Zobaczcie, jak jest w Starym Testamencie. Ja zachęcam, abyście poczytali w domu Księgę Sędziów. Bardzo ciekawa. Wiecie, 5 ksiąg Mojżeszowych, Jozuego i później jest Sędziów. Jak tam cały czas naród izraelski odchodził od Boga, a Bóg cały czas się o nich starał, powracali do Boga, mieli jakiegoś sędziego, który jest wyrwał z rąk wrogów i później znowu grzeszyli, odchodzili od Boga, znowu Bóg posyłał sędziego i ratował ich z rąk ich wrogów. I tam jest to pięknie opisane. Wiecie, dla mnie Księga Sędziów to jest taka Ewangelia Starego Testamentu, wiecie? Cały czas jest zbawienie, cały czas jest grzech i zbawienie, grzech i przebaczenie grzechu. Wiecie, cały czas jest to tam opisane i to jest taki przykład tego, jak wierzący człowiek powinien się zachowywać wobec Boga. Przychodzić do Boga, żeby Bóg oczyszczał, a później zaczynać przestrzegać Jego przykazań. Nie mówię, że iść za przykładem później w odstępstwo, ale przestrzegać Bożych praw, bo to jest niezwykle ważne. Mamy większe możliwości, będąc napełnieni Bożym Duchem Świętym, bo Bóg daje nam siłę do zwycięstwa. Mateusza 10, rozdział 24, werset mówi: nie jest uczeń nad mistrza, ani sługa nad swego Pana. A Mateusza 11, rozdział 29, werset mówi: weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Widzimy? Człowiek wierzący to jest ten człowiek, który przybliża się do Boga i na wzór Jezusa Chrystusa zaczyna żyć na tym świecie. Po to Jezus Chrystus przyszedł na tę ziemię, aby dać nam przykład, abyśmy wstępowali w Jego ślady, abyśmy Go naśladowali i żyli według Jego postępowania. Efezjan 4:32 mówi: bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdecznie, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. A 5 rozdział, 1 i 2 werset mówi: bądźcie więc naśladowcami Boga, jak dzieci umiłowane. I chodźcie w miłości, jak i Chrystus umiłował was i siebie samego wydał za nas jako dar i ofiarę Bogu ku miłej wonności. Widzimy, naśladowanie Jezusa Chrystusa jest podstawą naszego życia, abyśmy naprawdę w tym świecie nauczyli się żyć po Bożemu. Aby dowieść, że Bóg zawsze miał w zamyśle zjednoczenie w jednym królestwie Żydów i pogan i złagodzić uprzedzenia chrześcijan wywodzących się z pogan, Paweł cytuje zakon, przywołuje słowa proroków i dwukrotnie powołuje się na psalmy, udowadniając Boży plan zjednoczenia. Stary Testament mówi o tym, że Bóg ma w planie zjednoczenie narodu wybranego i wszystkich pogan. Aby było jedno królestwo, jedna owczarnia, aby poganie oddali chwałę Bogu. Ponieważ Bóg obdarzył łaską i miłosierdziem także ludzi spoza przymierza, zgodnie ze słowami, na przykład 2 Samuela 22:50. Dlatego chwalić Cię będę, Panie, wśród narodów. Imieniu Twojemu śpiewać będę. A Psalm 18, 50 werset mówi: przeto będę Cię, Panie, wysławiał między narodami i będę śpiewał imieniu Twemu. Psalmista Dawid śpiewa, będąc wśród różnych narodów, pieśń pochwalną ku czci Boga, która pokazuje, że zbawienie zostanie ofiarowane także poganom. Stary Testament cały czas zapowiada, że w zasadzie do zbawienia są przeznaczeni wszyscy ludzie na ziemi. Naród wybrany został wybrany, żeby dać przykład. Oni nie dali zbyt dobrego przykładu, ale Jezus Chrystus zwraca nam uwagę, żebyśmy obserwowali to, co oni dobrze robili, a tam, gdzie źle, żebyśmy nie naśladowali ich. Po prostu pokazuje nam to i wyraźnie w Nowym Testamencie jest to zinterpretowane i pokazane nam, abyśmy dobrze wiedzieli. Bóg nadziei niechaj was napełni wszelką radością i pokojem wierzy, abyście obfitowali w nadzieję przez moc Ducha. Bóg jest źródłem wiecznej nadziei, życia oraz zbawienia. Jest on nadzieją dla każdego wierzącego w mocy Ducha Świętego. Nadzieja ma swoje źródło w Piśmie Świętym, które zostało spisane i zaszczepione w każdym wierzącym przez Ducha Świętego. I w Efezjan, w 1 rozdziale 13-14 wersecie jest powiedziane: w nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię zbawienia waszego, uwierzyliście w niego, zostaliście zapieczętowani, obiecanym Duchem Świętym, który jest rękojmią dziedzictwa naszego, aż nastąpi odkupienie własności Bożej ku uwielbieniu chwały Jego. To są te słowa, które nam pokazują, jak my mamy naśladować Boga. Jak mamy naśladować Jezusa Chrystusa? Jak mamy żyć na tym świecie? Czy grzeszymy? No grzeszymy. Ale mamy się starać nie żyć w grzechu, tylko pokutować, prawda? Ja przypominam sobie, niedawno oglądałem taką sytuację pokazaną w pewnym zborze, gdzie do społeczności przyszedł pewien człowiek, który no, ubrany był i zachowywał się, jakby on był pastorem jakiejś tam społeczności i tak mówił, przynajmniej wyszedł, prosił o modlitwę i tam rozmawia z nim ten człowiek prowadzący, namaszczony Duchem Świętym i zaczyna wypytywać go, mówi, no kim ty jesteś? No ja jestem pastor, jakiś tam imię powiedział i mówi, no a czego ty potrzebujesz ode mnie? No żebyś się pomodlił, bo w moim zborze nie dzieje się zbyt dobrze, żebyś się pomodlił, żeby Bóg wstąpił przez Ducha Świętego i naprawił całą sytuację. I tak posłuchał, popatrzył na niego, mówi, słuchaj, po pierwsze, to ty nie jesteś pastor, a po drugie, to ty nie nazywasz się Steve i tam powiedział, bo to był czarnoskóry człowiek, powiedział mu jego imię i nazwisko i mówi, czy tak? On mówi, tak, mężu Boży. A on mówi, ty urodziłeś się, dokładnie podał dzień, miesiąc, rok, wtedy i wtedy i tam, czy tak? Tak, mężu Boży. I ty, mówi, masz żonę, która się nazywa tak i tak, imię, nazwisko, wszystko podał datę urodzenia dokładnie i powiedział, masz troje dzieci i te dzieci wymienił z imienia każde i każde podał datę urodzenia. Mówi, czego chcesz? Kto ciebie wysłał? Co chcesz od tej społeczności, że atakujesz w taki sposób, no jakby podważając to, że ja zostałem posłany przez Boga, aby prorokować. Nic nie odpowiedział. A mówi, wiesz co, będę się o ciebie modlił, ale o to, żebyś pokutował. Bo Bóg ciebie kocha i Bóg ciebie chce zbawić i Bóg chce ci pomóc. A zamieszanie to ty nie masz w zborze swoim, bo ty nie masz zboru, ale masz w swojej rodzinie. Potrzebujesz porządku Bożego. I tych ludzi będę błogosławić, którzy ci siebie wysłali, żebyś tutaj zaczął, mówi, zamieszanie robić w tej społeczności. A ja mówię, wiem, kto ciebie wysłał, bo ich teraz przed oczami widzę, tych ludzi, którzy ciebie wysłali. No on padł na kolana, zaczął wołać do Boga, tam się on pomodlił o niego i Duch Święty na niego też wstąpił. Jaka jest nasza służba? Czyją wolę wykonujemy? Jak nie Ducha Świętego. My mamy żyć zgodnie z wolą Bożą, zgodnie z Bożym posłanicem. Mamy dać się prowadzić Duchowi Świętemu. I wtedy dopiero przychodzi Boże objawienie, wtedy przychodzi Boża moc i wtedy przychodzi Boże prowadzenie. Amen? To jest niezwykle ważne. I to, co na tym miejscu robimy, jest z woli Bożej, według Bożego posłannictwa, według Bożego objawienia. Dlatego też będziemy teraz robić to, co Duch Święty nam będzie kazał.